Michał Karnowski, dzień dobry. To jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, tygodnika Idziemy i portalu wpolityce.pl. Gośćmi w studiu są dzisiaj redaktor Magdalena Ogórek, Telewizja Polska. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry, witam.
Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika Idziemy. Szczęść Boże,
witam
księdza. Józef Orzeł, też chyba redaktor klubu Ronina, tak można powiedzieć.
Dzień dobry państwu.
Dyskusyjnego klubu w Warszawie. I redaktor Stanisław Janecki, tygodnik Sieci. Witam serdecznie. Oczywiście spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z prezesem Prawa i Sprawiedliwości, czwarte już. To jest temat, od którego musimy zacząć. Panowie się spotkali, porozmawiali. Nieoficjalne informacje są takie, że atmosfera była dobra. No ale jak spojrzymy na konkrety, jak spojrzymy na fakty, to słyszymy pana Krzysztofa Łapińskiego, rzecznika prezydenta, który mówi, prezydent Andrzej Duda ma zastrzeżenia do części poprawek PiS. Swoje uwagi w trakcie spotkania z prezesem Jarosławem Kaczyńskim przekazał na piśmie. Więc mieliśmy propozycje Prawa i Sprawiedliwości na piśmie, teraz uwagi do nich na piśmie i oczywiste kolejne spotkanie. Czy jest sens rozmawiać? Czy to jest rzeczywiście no, jakiś krok do przodu? Czy też można powiedzieć, że już tylko obie strony próbują wyjść z tego z twarzą? Józef Orzeł.
Jakby są dwa punkty tego myślenia, a przed nimi wstęp. Bardzo dobrze, że to się odbywa w Belwederze, bo w Belwederze prezydent Polski przyjmuje głowy państw. I przynajmniej to według mnie jest jedyny dobry punkt tego mojego myślenia.
I został prezes Kaczyński przywitany przez pana prezydenta i pożegnany. Tego nie widzimy na nagraniach, ale niektórzy uchwycili taką stop klatkę z tego momentu.
Ta towarzyskość tego spotkania niestety nie ma nic wspólnego z tym, co naprawdę się dzieje. Bo z drugiej strony, dawno już tak nie było, żeby prezydent Polski negocjował swoje stanowisko w sprawie jakichś ustaw tak bezpośrednio z obozem rządzącym i tak na oczach publiczności. I tak długo. Cztery spotkania to oznacza, że prezydent ma inne stanowisko niż PiS i że będzie się tego trzymał. I kluczowe nie jest to, czy oni się jeszcze będą spotykać, czy nie, tylko w sprawie ustaw to, że nie dojdzie szybko do takiej zmiany, jaką PiS uważa za kluczową i zadającą szansę na naprawę systemu sądownictwa. A jeśli chodzi o relacje między prezydentem a obozem rządzącym, to znaczy, że prezydent stanął w takim miejscu, w którym o którym sądzi, że ono daje mu niezależność od tego obozu i wyraźną pozycję, ale zarazem taka pozycja dla obozu rządzącego oznacza, że współpraca z prezydentem staje się niepewna, zależna wyłącznie od tego, co prezydent sądzi nie o ustawie, a o własnej pozycji.
Głos pesymisty, będę notował, Józef Orzeł, pesymistycznie. Nie będzie, rozumiem, tych reform?
Będą, tylko nie teraz. I co więcej, może nie być tego prezydenta.
Czyli daleko, daleko. Czyli nie będzie teraz. Stanisław Janecki.
Cztery spotkania to jest zdecydowanie za dużo, a 5, 6, 7 to już ociera się o groteskę, bo chodzi też o powagę polityki. Jeśli tym wszystkim rozmowom towarzyszą noty, rodzaj not dyplomatycznych, bo każde się kończy wręczaniem jakichś papierów, żeby było stanowisko na piśmie.
Czyli kryzys zaufania,
tak,
można powiedzieć.
To jest ewidentny dowód kryzysu zaufania i strony, a szczególnie pan prezydent Andrzej Duda, grają przed opinią publiczną, że muszę używać dokumentów, żeby nie było, że ktoś podważa moje stanowisko. Czyli tu już na starcie jest źle. Druga rzecz, no ile można się umawiać? Jednak mamy do czynienia z poważnymi politykami. Jeśli te rozmowy się przedłużają, robi się z tego rodzaj serialu i cały ten anturaż, te rytualne wypowiedzi potem rzecznika prezydenta Krzysztofa Łapińskiego dokładają się do tego teatrum, które się wokół tego tworzy i opinia publiczna jest już zniecierpliwiona, a spora część wyborców Prawa i Sprawiedliwości wyraźnie poirytowana.
Na kogo?
Przede wszystkim na prezydenta. Dlatego, że jeśli jest spójny zamysł polityczny, bo przecież w tych ustawach dotyczących sądownictwa, od tej podpisanej przez prezydenta, jest bardzo spójny zamysł, żeby uczynić pewne rzeczy przynajmniej na lata nieodwracalnymi, bo jeśli one będą odwracalne, na razie prawie wszystko jest odwracalne. Rządzenie w takiej sytuacji, że prawie wszystko jest odwracalne, powoduje, że nie zakorzenia się ta wizja, z którą Prawo i Sprawiedliwość przyszło do władzy.
Reforma sądów to granica, to jest moment, w którym rzeczywiście naruszamy te konstytutywne fundamenty trzeciej RP i tu prezydent zaciąga hamulec?
Tak, najważniejszy element tego wszystkiego to jest reforma sądownictwa, bo sądownictwo w Polsce nie jest trzecią władzą, czy tylko jest czwartą władzą, przepraszam, nadwładzą, superwładzą. I nieruszenie tego powoduje umocnienie tej superwładzy. Oczywiście prezydent liczy się z różnymi środowiskami, przecież sam jest prawnikiem, ze środowiskiem akademickim, które wywiera ogromną presję na niego. Natomiast przy wielu reformach, od reformy nauki Jarosława Gowina poczynając, po reformę zdrowia Konstantego Radziwiłła i teraz reformę sądownictwa. Jeśli oglądamy się na środowisko, to nic nie zrobimy po prostu.
Głos pesymistyczny. Raczej nie będzie reform teraz.
Jeśli będą, to okrojone i rządzący będą musieli znaleźć jakieś protezy.
Drugi minus. Magdalena Ogórek.
No właśnie, sytuacja jest niepokojąca z prostego względu, że znowu usiądą publicyści, tak jak my tutaj dzisiaj w studiu, i będą zastanawiali się, czy Prawo i Sprawiedliwość, czy pan prezydent...
I trochę powiem szczerze, z min wróżymy, tak? Uśmiechnęli się, czy nie? Przywitali, czy nie? Pan Łapiński był w dobrym humorze, czy może jednak prezesowi Kaczyńskiemu...
Wiemy, co się zakulisowo dzieje, poza tym,
to
co
widać. To zaraz jeszcze porozmawiamy, a na razie...
Tylko, że to jest jedna kwestia, a tą najważniejszą stroną są ludzie. Ludzie, którzy czekają na głęboką reformę wymiaru sprawiedliwości, ludzi poszkodowanych przez sądy. I jak wszyscy dokładnie pamiętamy, ogromny nacisk pana prezydenta, wówczas jeszcze kandydata w kampanii prezydenckiej, który tę głęboką reformę obiecywał. Jak ona była ważna, ja też słyszałam od Polaków na ulicach, też tej kampanii brałam udział i doskonale to pamiętam. I ja nie mówię, że większość głosów, ale na pewno to, że dla wielu Polaków prezydent był gwarantem, iż on będzie wspierał wszystko, co Prawo i Sprawiedliwość, co rząd pani premier Beaty Szydło będzie proponował. Dla ludzi to był gwarant. I w tym momencie, kiedy pan redaktor mówi właśnie o hamulcu, w tak ważnej, newralgicznej sprawie, myślę, że w wielu głowach rodzi się też pytanie, co będzie z kolejnymi ustawami. Bo jeżeli my tutaj mamy taki spektakl, bo taką już narrację musimy przyjąć, to oczywiście możemy znowu pytać o kolejne spotkanie, bo kiedy ono będzie? No listopad w tym momencie, czy to jeszcze będzie w październiku? Czyli znowu ludzie będą czekali kolejny miesiąc, co dalej. Reforma ogromnie wyczekana, morze ludzkich dramatów i myślę, że nikogo nie trzeba przekonywać do tego, bo słyszeliśmy mnóstwo skarg na polski wymiar sprawiedliwości, na to, że tak jak przed chwilą Staszek Janecki powiedział, że była to nadwładza i oni tak się czują. I tylko radykalnym cięciem można sprawę rozwiązać u tego patologicznego fundamentu, żeby go absolutnie zburzyć.
Pani mówi coś takiego i to jest ciekawa myśl, że nie tyle prezydent Andrzej Duda obiecał Polakom reformę wymiaru sprawiedliwości, co został wybrany, bo obiecał. Tak? Jakby został wynajęty do przede wszystkim tego zadania.
Ja też śledzę Twittera bardzo intensywnie i widzę, obserwuję całą prawą stronę, która tam szeroko wypowiada się na ten temat i oni są rozczarowani,
ale
to widać.
No to jest też duże poparcie dla prezydenta ze strony na przykład publicystów, to mam wrażenie, że są tacy, którzy tutaj już zakładają nową partię wspólnie z panem prezydentem i dokładają do tego pieca. Czyli głos na pesymistyczny, pani Magdo.
No na razie pesymistyczny, tak.
Może ksiądz Zieliński powie inaczej, chociaż już ksiądz układu sił nie zmieni. No ja mam jeszcze jeden głos, dobrze, to na razie ksiądz.
Niezwykłem dopisywać się w zależności od układu sił.
Rozumiemy.
Mówię to, co myślę.
Konklawy, proszę księdza.
Tak. Natomiast, proszę państwa, nie wiem, czy to jest optymistyczne, natomiast ja patrzę z nadzieją. Jest różnie tutaj się od państwa w tym, że to, że te rozmowy trwają, dobrze, że one trwają i one trwają za późno. co najmniej o rok za późno. Te rozmowy powinny być przed zgłoszeniem pierwszego projektu ustawy, a nie dopiero teraz. Więc dobrze, ale za późno. I mam świadomość tego, to znaczy mam nadzieję, że również obydwaj partnerzy tych rozmów mają świadomość tego, że od ich dogadania się zależy powodzenie dalsze zarówno prezydenta, jak i rządu. Ja zawsze głosiłem tutaj w tej audycji taką tezę, że od wygranej Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich zależy wynik Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych zawsze. To jest układ sprzężony i mam nadzieję, że ci panowie obydwaj są na tyle doświadczonymi politykami, że wiedzą, że to nie jest tak, że jeden przegra, drugi wygra. Tutaj się różnie też z panami w tym zakresie, że zwróćcie panowie uwagę na to, oczywiście sondaże nie wygrywają wyborów, nie są najważniejsze, ale mimo tego, co się dzieje w tej chwili, tych rozmów w Belwederze, poparcie zarówno dla prezydenta, jak i dla rządu rośnie. Czyli być może to zależy gdzieś...
Ostatnio troszkę stracił zaufanie.
Tak, to zależy, gdzie się przyłoży ucho. Tam,
ale
gdzie
to
ja
zależy od prostej zależności.
Tak, ale tam, gdzie ja przykładam
od
ucho...
Od tego, że opozycja się sama kanibalizuje, a prezydent staje się wewnętrzną opozycją systemu rządzącego, a ponieważ to jest głośny konflikt medialny, więc wypiera tą totalną opozycję z obiegu i ona staje się mniej ważna.
Tak, panie redaktorze, tylko że wśród tych 70% poparcia dla prezydenta są równie główne gro tych popierających, to są wyborcy Prawa i Sprawiedliwości dalej.
Jeszcze są.
No, to jest takie miękkie poparcie. Ja myślę, że to się do wyniku wyborczego nie ma nijak. I na przykład, żeby wygrać wybory prezydenckie, trzeba mieć też wsparcie dużej, solidnej partii politycznej i jej pieniędzy.
Przede wszystkim.
Ksiądz Henryk Zieliński na plus.
W gruncie rzeczy na plus, z nadzieją.
No dobrze.
Mój głos raczej niestety pesymistyczny. Ja powiem szczerze, że mnie przeraziły trochę nawet te kolejne wymiany PiS-u, bo ja mam też takie wrażenie, że to jednak w oczach opinii publicznej jest wzywanie prezesa PiS-u przez prezydenta. I myślę, że blisko jest taka granica, po której będzie bardzo trudno w ogóle nawet siąść do rozmów w przyszłości, że jesteśmy naprawdę na krawędzi czegoś niedobrego, bo po czwartym spotkaniu powinna się zapalić lampka. Tymczasem rytuał jest odgrywany nieznośnie powtarzalnie, ale z większą czasami nawet emocjonalną taką zapalczywością. No, to, co powiedziała bardzo szanowana przez wszystkich pani Zofia Romaszewska o tym, że propozycje PiS-u to jest nieczysta gra, albo o tym, że prezes Kaczyński manipuluje, czy próbuje manipulować prezydentem, no naprawdę pan prezydent powinien...
I nie wiadomo, czy jest jeszcze po stronie demokracji.
Ale bardzo jeszcze dodam, jeśli pan redaktor pozwoli, fatalna wypowiedź na temat ministra Zbigniewa Ziobro, który bardzo ciężko pracuje i widać efekty wymierne jego pracy. Ja też przypomnę, że właśnie ruszył pilotaż systemu losowego wyboru sędziów, bo to jest też szalenie istotne. I wiemy doskonale, że to jest doradca pana prezydenta. Ja nie wierzę w to, że ona mówi to na własny rachunek, bo dobrze wiemy, że tak się nigdy nie dzieje. I jej słowa kolejny raz, wczoraj, przed jeszcze tym spotkaniem, no to też takie szumy to nie jest dobra rzecz. A bardzo trudno, myślę, nam wszystkim jakkolwiek krytykować panią Zofię Romaszewską, czy z uwagi na jej piękny życiorys, na wspaniałą kartę, no z ogromnym pomieszaniem.
Tylko nie mówimy teraz o tej karcie, bo to jest trochę tak, ale że jak ktoś na scenę polityczną wchodzi, to podlega ocenie.
I to jest
chyba... prosta zasada. Doradca prezydenta doradza prezydentowi, a nie publiczności. Więc to, że Zosia Romaszewska wychodzi do nas, jest bardzo niedobrym znakiem. I bardzo ją lubię, przyjaźnimy się od wielu, wielu lat. Wydaje mi się, że w tej chwili pełni złą rolę w złej grze i właściwie powiem jeszcze więcej. To, co się dzieje w kancelarii prezydenta, to według mnie jest sytuacja, w której niezbyt mocni ludzie, bo kancelaria nie jest mocna, nie została dobrze zorganizowana, doradzają prezydentowi, który miał historyczną szansę być twarzą, a być może w przyszłości kierownikiem procesu uzdrawiania Polski. I w tym kierunku tak i tak będziemy szli, tylko pan prezydent coraz bardziej traci szansę na przewodzenie temu procesowi za kilka lat. Przecież jest młodym człowiekiem. Przecież on ma przed sobą jeszcze 20 lat kariery politycznej. To jest jedna rzecz. A druga taka jeszcze prostsza. Wiem, że w połowie mniej więcej listopada, kiedy będzie i Święto Niepodległości, i połowa tej kadencji, pani premier wygłosi exposé, w którym zapowie, i to w sojuszu z Jarosławem Kaczyńskim, rekonstrukcję rządu. To oznacza też pewną zmianę polityki czy zmianę programu tego rządu. Bo coś trzeba zacząć się szykować do wyborów.
Trzeba się odnieść do granicy wyznaczonej przez pana prezydenta. Skoro nie można zmieniać systemowo, to tak co jest przez dwa lata?
Czyli muszę zadać tam to będzie mniej miejsca dla pana prezydenta.
Józef Orzeł wprowadził nowy wątek, w każdym razie może podwątek, ale powinniśmy to poruszyć. Dużo plotek, dużo pogłosek w tym zakulisowym życiu dziennikarskim o ewentualnej rekonstrukcji rządu. Spodziewacie się czegoś, drodzy goście, ksiądz Henryk Zieliński?
Ja spodziewam się, że taka rekonstrukcja może nastąpić, natomiast nie chciałbym i nie wierzę tutaj. To znaczy akurat, po pierwsze, nie wierzę w sterowalność pani Zofii Romaszewskiej. Ona jest osobową na tyle, że ona wypowiada to często na własny rachunek, a nie prezydenta.
Proszę się zamyślić, że tu nikt nie krytykuje, sprawa, natomiast no to jest, tak, mówi twardo, więc...
Zgoda, ale tylko chodzi o to, że ona mówi to na własny rachunek.
Mówi, ale na rachunek prezydenta.
Zgoda, że, no bo jest zatrudniona w kancelarii, bo tak, jest doradza prezydentowi. Natomiast, tak jak mówię, jest to pani, którą o ile znam, jest bardzo samodzielna i niesterowalna. Natomiast druga sprawa to tak, że nie zgadzam się tutaj z taką argumentacją, że prezydent jest człowiekiem młodym i ma jeszcze przed sobą 20 lat w polityce i w podtekście powinien się z tym liczyć. Z tego znowu, co dał się poznać troszeczkę prezydent Andrzej Duda, jest człowiekiem, który niekoniecznie mierzy na kolejną kadencję. Raczej ma swój system wartości, którego jest gotów bronić nawet, kiedy by ryzykował drugą kadencję. Nawet gdyby ryzykował utratę urzędu. Pytanie, oczywiście to jest kwestia uzgodnienia z obozem rządzącym, z frakcją całą, z której wyszedł, z środowiskiem, z którego wyrasta, czy kierunek, w którym idzie, jest słuszny. Natomiast nie jest to kierunek koniunkturalny.
Stawiam mocno pytanie i proszę o krótkie odpowiedzi. Czy będzie rekonstrukcja rządu? Stanisław Janecki.
A mogę się jeszcze do księdza usunkować? Ja nie mówiłem o roli prezydenta w sensie budowania sobie kariery. Ja mówiłem o roli przewodzenia w Polsce za kilka lat. To jest zupełnie co innego. To jest bardzo odpowiedzialne zadanie.
Jedno krótkie pytanie, bo mam wrażenie, że pan prezydent nagle zechciał być też prezydentem tych Polaków, którzy nigdy na niego nie zagłosują. I do czego to doprowadzi? Bo ja widzę, że on tak w ten sposób się ustawia. Przynajmniej ja tak to czytam. Oczywiście nie znam odpowiedzi na to pytanie.
Trochę musi prezydent brać pod uwagę, tak sądzę, zawsze też swoją konstytucyjną rolę. Natomiast ja powtarzam, rok 2015 był rokiem wielkiej zmiany. I Polacy powiedzieli jasno, chcemy wielkiej zmiany. I stąd mandat Jarosława Kaczyńskiego, premier Beaty Szydło i prezydent Andrzeja Dudy.
Co do rekonstrukcji. Oczywiście, że będzie rekonstrukcja. Przede wszystkim dlatego, że musi być przegrupowanie sił w związku z tym, co się dzieje z prezydentem.
Jak głębokie przegrupowanie?
To zależy, które dziedziny będą kluczowe
na szczycie.
W tym. Jest presja pewnej części zaplecza politycznego rządu, nawet na wymianę pani premier. Jest taka presja.
Na kogo?
Choćby na samego Jarosława Kaczyńskiego. Jedno, co się przypisuje pani premier, to dobre poruszanie się, dobry wizerunek rządu i osobiste, i to, że jest lubiana przez ludzi. Natomiast nie jest tak, że obóz rządzący jest taki spójny i nie ma głosów, które podważają pozycję pani premier. Natomiast ja sądzę, że do wymiany pani premier nie dojdzie, bo jest za dużym atutem dla tego obozu, żeby się jej pozbywać. To, że jest kobietą, ma duże znaczenie, bo łagodzi różne konflikty. I pewna słabość rządu w niektórych resortach nie wynika z tego, że pani premier go słabo kontroluje, tylko jeśli się dało na początku tym ministrom pewną samodzielność i oni mają możliwość, przepraszam za wyrażenie, biegania na Nowogrodzką, na skargę, nawet na panią premier, to nie można mieć pretensji do niej, mimo że się stara, że to jest jej wina, że tak się dzieje. W związku z tym nie sądzę, żeby pani premier była zagrożona. Natomiast kilku ministrów będzie wymienionych. Obliczam to od 5 do 7, ale może się skończyć na 3.
To rewolucja by była. Józef Orzeł, jak to widzi?
Dobrze, to jest wielka szansa, powiem.
Bardzo dobrze powiem.
To jest wielka szansa, dlatego że przedtem było tak, że relacja między panią premier a Jarosławem Kaczyńskim była trudna. Jarosław Kaczyński, jak sobie żartowałem na początku, ale mówiłem serio, głowa państwa, jednak próbował ten rząd także kontrolować, co jest strasznie trudne z tego lnego fotela.
Zwłaszcza, że ma tam potwornie silne osobowości.
W rządzie?
Tak.
A ja jak Staszek zauważyłem co najmniej 5 bardzo słabych. To znaczy, może one są osobowościami silnymi, ale ministrami są marnymi.
No,
i
nie ma, nie
teraz
ma
jest szansa, że ta rekonstrukcja zostanie wykonana wspólnie przez panią premier i przez Jarosława Kaczyńskiego, bo pani premier będzie w niezagrożony sposób premierem do końca kadencji i wobec tego można wzmocnić ten rząd, ale nie tylko osobowo, bo parę ministrów jest źle zarządzanych, ale przede wszystkim można zmienić i pójść dalej, być może zmieniając priorytety w ramach programu, jaki się obiecało, właśnie ze względu na to, że pan prezydent zaczął hamować i nie wiemy, czy tylko sądowniczą reformę, czy także
Józef
inne.
Może ucieka od personaliów, to jeszcze wrócę do Stanisława Janeckiego. To jacy ministrowie
mają
być zmienieni?
Ale one są w gazetach, które tu leżą przed tobą.
Czasem może być tak, że to, co się nam wydaje pozornie źle funkcjonujące, to wcale takie nie jest. Są ministrowie, ja nie będę rzucał nazwiskami jednak, są ministrowie niemedialni, którzy jednakowoż mają duże umiejętności organizatorskie. Dziennikarze, publicyści są skłonni wyżej cenić ministrów wygadanych niż tych, którzy robią, a nie gadają, a nawet słabo wypadają w mediach. Dlatego dla mnie te targi medialne...
Adamczyk dobry, tak? Chociaż źle wypada w mediach.
To różnie bywa. Natomiast na przykład... taką postacią, która źle wypada, a która ma bardzo dobrze zorganizowaną pracę, jest na przykład minister Jurgiel, który jest powszechnie obiektem nawet pewnych kpin ze strony środowiska dziennikarskiego.
Listy nie będzie. Magdalena Ogórek, czy będzie zmiana w rządzie?
Na pewno będzie, rządu. Bo o tym mówią już politycy PiSu. Mówią o tym twierdząco i także wypowiadają się na łamach różnych portali i gazet, więc będzie na pewno pytanie, jak głęboka. Myślę, że tego do samego końca nie wiemy, bo jak wielokrotnie pokazuje taka giełda nazwisk, potem jest ogromne zaskoczenie. Ja się bardzo zgadzam ze Staszkiem Janeckim, bo rzeczywiście jest tak, że mamy wielu ministrów niedowartościowanych medialnie, tak bym powiedziała. Chociażby cicho jest o sukcesach minister Anny Stryżyńskiej, gdzie okazuje się, że to Europa już od nas uczy się cyfryzacyjnie i jej wiceministrowie robią bardzo ciężką robotę. Myślę, że wielu takich ministrów byśmy znaleźli. Też nie chcę o personaliach, bo nie wiem, jaka będzie ostateczna decyzja. Myślę, też jestem za tym, że pani premier będzie dalej sprawowała swój urząd. Jest świetnym premierem. Myślę, że wszyscy odetchnęli, że nie widzą tej histerii Ewy Kopacz. Mieliśmy, dla porównania, mamy poprzednią premier kobietę. Widzieliśmy histerię, chaos. Tutaj mamy spokój, racjonalność i tak jak panowie wspomnieli, no, lubią ją ludzie. To jest ważne.